Przed mikrofonem Elżbieta Abramczuk. Witam w kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Ze mną jak zwykle dyrektor Muzeum Dulak w Pruszkowie, pani Małgorzata Bojanowska. Dzień dobry.
Witam serdecznie. W dzisiejszej audycji mamy przyjemność gościć pana Adama Kowalskiego. Pan Adam Kowalski w czasie, gdy wybuchło powstanie, miał już lat 17, a więc myślę, że wiele zapamiętał z tego okresu. W samym powstaniu pan udziału nie brał.
Nie, nie brałem.
A proszę mi powiedzieć, gdzie pan mieszkał podczas wojny w Warszawie? I czym się pan wtedy zajmował jako taki bardzo młody chłopiec?
To była bardzo historia, bo ja przed wojną mieszkałem w Łodzi. Z rodzicami z Łodzi uciekaliśmy na wschód. Wpadliśmy w jakąś tam potyczkę wojskową. W tej potyczce zabrali nam samochód. Ojciec kupił konia i wóz i z siostrą, i z bratem, i z matką wracaliśmy do Łodzi. Tam ileś dni, wymieniając konie po kolei, przyjechaliśmy do Łodzi. Wszystko, co było, było rozkradzione. Zamieszkaliśmy w tym mieszkaniu, gdzieśmy mieszkali. To była ulica Zachodnia. No i na początku grudnia przyszli Niemcy nas wysiedlić.
39 roku.
Nasza rodzina, właśnie mój ojciec był na liście takich ludzi, których należy zlikwidować.
No a jaka była przyczyna?
Ojciec był aktywnym Polakiem i wydaje mi się, że ktoś stworzył tą listę, czy to byli Niemcy, prawda, czy ktoś inny. To była lista ludzi, którzy byli aktywni politycznie. Na szczęście ojca nie było w domu, ale wszyscy ci mężczyźni, którzy zostali złapani tego dnia, zostali rozstrzelani. Natomiast myśmy trafili do obozu. Pierwszy obóz to był obóz w Radogoszczy, słynny później z tych różnych...
Cała rodzina w komplecie.
Bez ojca.
Bez ojca.
Cała rodzina. Później z Radogoszczy wyjechaliśmy, wysłali nas do następnego obozu, do Dębicy. Tam mieszkaliśmy w takich koszarach poniemieckich. Tam już lepiej poznaliśmy Niemców. Niemcy już się znęcali nad Żydami w tym czasie. No i była taka akcja, żeby rolnicy zabierali nas do pracy, do siebie, do domu. No ale nikt nie chciał wziąć matki z trojgiem dzieci.
Pan był najstarszy?
Nie, mój brat był najstarszy. I była młodsza siostra. No i po jakimś czasie ci rolnicy nam pomogli wyjść z tego obozu. Niby nas zabrali, odstawili nas na dworzec i pojechaliśmy do Warszawy, do naszej rodziny, która była w Warszawie. No i to się zaczęła się nasza okupacja od tych wydarzeń. Ucieczka, aresztowanie, obóz jeden, drugi.
Czy w tym czasie wiedzieli państwo, mama pana wiedziała, czy pan wiedział o tym, gdzie przebywa ojciec? Czy jest bezpieczny? Czy coś państwo wiedzieli?
Bardzo niewiele wiedzieliśmy, no tyle, co się można było dowiedzieć od jakichś tam znajomych po iluś tygodniach, prawda? W końcu ojciec przyjechał do Warszawy, bo...
Ale był taki okres długi niepewności i niewiedzy, tak? O tym, co się z nim stało.
Bardzo blisko ze sobą żyła, że tu w Warszawie mieszkał brat matki i siostra matki, no więc mieliśmy do kogo przyjechać. No i tak się zaczęła cała nasza historia. Mieszkaliśmy w różnych miejscach. W końcu ojciec skupił mieszkanie na Wilczej. To Wilcza 39 chyba, czy coś takiego.
Stare, piękne kamienice.
Drugi dom od rogu Marszałkowskiej, patrząc w stronę Kruczej. No i tam nas zostało powstanie. Mój brat, mój kuzyn, dwie kuzynki od jednej ciotki i dwie kuzynki od drugiej ciotki. Wszyscy byli w AK. No i wszyscy jakoś tam działali. Brat był w Śródmieściu z kuzynem, a tamte kuzynki były na Mogotowie. Jedna z nich zginęła, Ewa Rudzińska. No i tak przebyliśmy powstanie w Śródmieściu. Na ten dom spadła jedna bomba, ta rycząca krowa na nasze mieszkanie, że mieszkanie zostało zniszczone.
Myśmy ale pewno głównie czas spędzało się w piwnicach, bo to...
No, myśmy spędzali na dole, na parterze, bo to była studnia taka. W piwnicy było więzienie. Więzienie, które prowadził AK. No, w te więzienie, no, różnie o nim mówiono. Żadnych tak pewnych informacji na ten temat nie mam. W każdym razie całe piwnice z jednej strony domu były zajęte przez to więzienie. Na parterze mieszkał jakiś porucznik, który miał bardzo dużo łączniczek. Na tym którymś piętrze miał kwaterę jakiś tam inny dowódca. Ja nie brałem udziału w powstaniu, może dlatego, że byłem z Łodzi, nie miałem tutaj w tym środowisku żadnych kontaktów, a poza tym byłem przeciwny temu wszystkiemu. Byłem przeciwny takiej masowej działalności anty. Więc ponieważ obserwowałem u mojej ciotki w mieszkaniu, u ciotki rodzińskiej w mieszkaniu odbywały się szkolenia te konspiracyjne, które później wszystkie zostały zdekonspirowane i te biedne dziewczyny były, bo to tylko były dziewczyny, były aresztowane. Część z nich ukrywała się w Komorowie w naszym domu. Ale doszły do wniosku, że nie ma co się ukrywać, trzeba wracać do domu, bo przecież nic się nie dzieje. I natychmiast jak wróciły do domu, to się nazywały siostry Gecow, Irka i jeszcze jedna były u nas w domu. Trzecia siostra była od razu aresztowana, jak ta wsypa była. No i jak wróciły do domu z tego Komorowa, gdzie mogły siedzieć do końca, to zostały natychmiast aresztowane i zostały zabite na Pawiaku. Wszystkie trzy.
Tragiczna historia.
No, smutna. No i powstanie. No, powstanie.
Czyli pan wychodził z założenia wtedy, jako ten 17-letni chłopiec, że płaci się zbyt wielką cenę za...
Że to nie ma sensu, bo nie ma sensu masowość tej całej akcji, bo to była jednak akcja bardzo masowa. Właściwie wśród młodzieży.
A czy mogła być inna?
No, mogła być bardziej elitarna, prawda? Mogli być brani do AK ludzie, którzy mieli na przykład 20 lat, prawda? A nie 15, 16, 17, 18. Bardzo byli nierozważni. Ja chodziłem na takie komplety, gdzie moi koledzy przynosili pistolety na przykład, które tam gdzieś kładli na czas lekcji, na podwórzu, prawda, żeby nie było, że są mają przy sobie. Byli niektórzy bardzo nieostrożni. No więc ja po prostu byłem przeciwny temu i mimo, że mnie w czasie powstania namawiano na różne takie eskapady, tak noszenie prasy, która była zorientowana w jakimś kierunku. Odmówiłem tego. Należałem do brygady transportowej, nosiłem tam jakieś żywność przez Aleje Jerozolimskie i tyle. To była cała moja działalność. No i oczywiście gasiłem pożary, te wszystkie rzeczy robiłem, ale nie byłem w powstaniu.
Tak naprawdę to pan był w powstaniu, ponieważ no tak, w powstaniu ale... była i ludność ta, znaczy i byli i powstańcy, i była ludność cywilna, której przyszło przeżyć to powstańcze życie w mieście, które walczy.
Tak, ale tak. Od początku byłem w ogóle przeciwny całym powstaniu i nadal jestem, uważam, że
rozumiem.
To nie było nieporozumienie, które rozumiem. Kosztowało cały naród bardzo dużo. Jak na te skutki. Ale cóż, no, są tacy, co uważają, że było to niezbędne.
Dobrze, ale teraz wróćmy do tego momentu, w którym pańska rodzina i pan znaleźli się w obozie Dulak 121. W którym momencie powstania to nastąpiło i jak się odbyło?
Po skończeniu powstania nasza dzielnica, to znaczy Śródmieście, które do końca było w rękach AK, zostało ewakuowane. Jak to zawiadomienie przyszło, to nie wiem dokładnie. W każdym razie to było drugi chyba październik.
2 października podpisano układ o zakończeniu działań zbrojnych, na mocy którego była zapewniona ewakuacja ludności cywilnej przez obóz Dulak, tak. To było
być może to było 3, nie wiem, w
a 3, no ten proces trwał. Przybywali do Dulagu z Warszawy do 10 października i dłużej mieszkańcy Warszawy. Czyli pan w tych pierwszych dniach po ogłoszeniu kapitulacji.
Tak, no brat poszedł do obozu, prawda, tego jeńskiego, kuzyn też, natomiast...
Ale z Dulagu, czy...
Nie.
Czy bezpośrednio z Warszawy?
Bezpośrednio z Warszawy, natomiast...
Mm-hmm. Czyli ta pierwsza
siostra,
segregacja...
Ja, ojciec i matka, wyszliśmy na piechotę do Dworca Zachodniego i z Dworca Zachodniego pojechaliśmy pociągiem takim towarowym do Dulagu i tam byliśmy też bardzo krótko, nie wiem, dzień czy dwa. Tam zresztą spotkaliśmy różnych znajomych, no i tak razem się trzymaliśmy z tymi znajomymi.
Jakie tam były warunki w tym czasie, bo to był ten okres, kiedy tam było bardzo dużo ludzi, prawda?
Nie pamiętam tego, wie pani, ale to wszystko było do przeżycia, to nie było jakieś tam bić, prawda?
Mm-hmm. No bo to był obóz przejściowy, tak.
Tak, więc była sytuacja taka, że ojciec, który znał bardzo dobrze niemiecki, załatwił z jakimś wartownikiem, że możemy wypuścić nas tam boczną bramą, tą koło muzeum jest taka była boczna brama. No ale ponieważ znajomi wszyscy chcieli razem z nami wyjść.
Tak, zrobiła się z tego 15-osobowa grupa, tak pan napisał nam w ankiecie.
No i wtedy ten Niemiec tam pobił ojca, uderzył czy coś takiego i nie pozwolił nam wyjść. No i pojechaliśmy, później załadowali nas na pociągi. Nie pamiętam selekcji żadnej, tego nie pamiętam. W każdym razie wszyscy zostali
wsadzeni,
cała rodzina do wagonu. Tych wagonów był cały pociąg i pojechaliśmy. Pierwszy postój był Wrocław Wsiepole.
Czyli postój, daleko.
Daleko. Drugi postój był w Lamsdorfie, to obecnie się nazywa Niemodlin. Tam było otwrzenie. Tam zresztą zobaczyłem pierwszy raz ten podział na obozy angielskie, amerykańskie i sowieckie, i polskie. Gradacja tych obozów. Najgorsze były rosyjskie.
I inny sposób traktowania ludzi w nich, prawda?
Tak, zupełnie inny. Nawet to dało się bardzo łatwo zauważyć właśnie. Ja byłem na przykład myty w łaźni obsługiwanej przez Anglików. Matka i siostra były w łaźni obsługiwanej przez Rosjan. Czy Ukraińców w każdym razie, no takich ze wschodu ludzi. Później stamtąd pojechaliśmy tymi samymi wagonami do Magdeburga. Takim następnym, dłuższym postojem było Lerte, obóz Lerte. I tam był przydział do poszczególnych fabryk. No więc pytali się każdego, co robi, czym się zajmował. No więc najlepiej było być urzędnikiem, bo się szło wtedy do takiego obojętnego zakładu. Myśmy dostali się do cukrowni. To była cukrownia w miejscowości Peine, Peine bei Hannover. I tam w tej cukrowni każdy musiał pracować. Matka pracowała, ojciec i ja, siostra nie pracowała. Mieszkaliśmy w takiej sali 18-osobowej, piętrowe łóżka, jedno przy drugim. No i pracowaliśmy 12 godzin dziennie, a w sobotę była zmiana na zmianę szychty innej i 18 godzin się pracowało. Matka pracowała na takich prasach, co robiły wytłoki. Ojciec pracował na takich prasach, co robiły próżnie, a ja byłem smarowniczym. Tam nie byliśmy tak źle traktowani, bo to był koniec wojny. Codziennie
tak,
były
koniec.
Naloty na Hanower. Patrzyliśmy na 300-400 samolotów leciało i tam rzucało bomby, więc trudno było nas źle traktować już tak bardzo. To nie było już te czasy początkowe. No aha, skończyła się kampania w grudniu i w grudniu nas wypuścili. No i przyjechaliśmy przez Berlin, notabene w Berlinie. Moja siostra nie zdążyła wsiąść do metra, została na peronie, ojciec musiał jej szukać, a ponieważ ojciec miał tą zaletę, że znał niemiecki bardzo dobrze, bo był w armii niemieckiej w czasie I wojny światowej. Najpierw w niemieckiej, później w armii cholera. No i ją odnalazł. No i dotarliśmy do Łowicza. Tam była jakaś nasza rodzina, która uciekła z Warszawy, z powstania. Notabene w Łowiczu mnie złapali Ukraińcy, chcieli mnie wziąć na roboty, ale miałem jakiś tam kwitek, że wróciłem z robót, więc mnie wypuścili. No i później chyba w grudniu wróciliśmy do Komarowa.
W którym mieszka pan do dzisiaj?
Tak, w którym mieszkam do dzisiaj. To jest takie miejsce, które lubię zresztą.
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie się do Muzeum Dulak. Pańskie nazwisko będzie na liście pamięci. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję za wizytę w studiu i bardzo dziękuję również państwu. Żegnam się, Małgorzata Bojanowska. Zapraszam na następną audycję w następną niedzielę o godzinie 15:30.